O głos teraz poprosimy panią dyrektor Grażynę Kopińską, która od dłuższego czasu zajmuje się bardzo intensywnie i mocno przejrzystością życia publicznego, w tym właśnie procesem legislacyjnym. Jest twórczynią i szefową Obywatelskiego Forum Legislacji, które też aktywnie bierze udział w debatach nad stanowieniem prawa w Polsce i jego reformą. Pani dyrektor powie nam o kluczowych wynikach badania dotyczących konsultacji publicznych oraz o takich systemowych rekomendacjach i propozycjach, które wynikają z tych analiz. Bardzo proszę.
Ja muszę zacząć od przeproszenia państwa, którzy nie mają miejsca. Jest nam strasznie przykro. Trochę nas państwo zaskoczyli ilością zbywających próśb o obecność na naszej konferencji. Bardzo jeszcze raz przepraszam, ale rzeczywiście jest miło, że państwo interesujecie się tym tematem i naszą pracą. Nawiązując do wyznania Piotra, że on po nocy oglądał stronę internetową Rządowego Centrum Legislacji, ja mogę powiedzieć, że ja spędzałam głównie dnie, ale to, co tam zobaczyłam oraz rozmowy, które przeprowadziłam później, bardzo interesujące z interesariuszami, mi się często po nocach śniły, między innymi dzisiaj. W związku z tym, jeżeli będę niezbyt zbornie coś powiem, to proszę o wybaczenie. Tak jak powiedział Piotr, zaczniemy od problemów związanych z przedstawieniem uwag, najważniejszych uwag dotyczących konsultacji publicznych. I muszę powiedzieć, że o ile sprawy dotyczące przygotowania ocen skutków regulacji ocenialiśmy niezwykle krytycznie, o tyle proces prowadzenia konsultacji publicznych jest tym procesem, w którym zauważamy zmiany na lepsze. I tutaj na tym pierwszym slajdzie możecie państwo właśnie zobaczyć taką zmianę na lepsze. W zasadzie prowadzenie konsultacji publicznych stało się regułą. Wśród tych 110 projektów, które analizowaliśmy, tylko 8 nie została poddana konsultacjom, z czego w stosunku do 5 uznaliśmy, że miało uzasadnienie niekonsultowanie ich, ponieważ były to zmiany typu technicznego. Także 3 na 110 ustawy, projekty, które powinny być konsultowane, a nie zostały poddane konsultacjom, uważamy za zdecydowanie dobry wynik. Zwłaszcza w zestawieniu z podobnego typu badaniem, które odbyło się w 2008 roku, a o którym wspominał Grzegorz Makowski. To jest to badanie zrobione na zamówienie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie tam badano projekty ustaw oraz niektórych rozporządzeń, które były przygotowywane pomiędzy majem 2004 rokiem a końcem roku 2008 i zgodnie z tamtym opracowaniem dokładnie 18,5% projektów nie było poddane konsultacjom publicznym, więc postęp jednak widać. Pozytywnie również oceniamy fakt, że w niemal 50% analizowanych przez nas dokumentów, projektów ustaw przekazano je do konsultacji więcej niż 20 podmiotom. Oczywiście to nie jest tak, że z im większą ilością podmiotów się konsultuje, tym lepiej. Niemniej konsultowanie z bardzo małą liczbą podmiotów często nie ma swojego logicznego uzasadnienia. I tu właśnie zaczynają się już mniej pozytywne nasze spostrzeżenia. Mianowicie blisko 17% projektów, którym się przyglądaliśmy, była skonsultowana nie więcej niż 7 podmiotami. Przy czym warto pamiętać, że 7 podmiotów to są członkowie Komisji Trójstronnej, czyli tak naprawdę 17% projektów było w zasadzie konsultowane wyłącznie z członkami Komisji Trójstronnej. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na to, że było kilka ustaw. To głównie chodzi o ten pakiet ustaw deregulacyjnych przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, który był konsultowany z ponad 300 podmiotami. Także jeśli chodzi o taką ogólną ocenę tego, czy wszyscy zainteresowani są zapraszani do prowadzenia konsultacji, to interesariusze, z którymi prowadziliśmy rozmowy w ramach studiów przypadków, w większości uważali, że w zasadzie te listy są pełne. W zasadzie wszyscy, którzy są zainteresowani, mogą konsultować. My czym uzasadniamy te zmiany na lepsze, jeśli chodzi o te dwa wskaźniki dotyczące konsultacji publicznych? Otóż uważamy, że i to wyszło w naszej dyskusji, którą prowadziliśmy podczas panelu eksperckiego, o którym już mówiliśmy, że to był ostatni, czwarty element naszego badania, przeprowadzenie tej dyskusji eksperckiej. I eksperci mówili, że przede wszystkim ich zdaniem zmiany zachodzą w wyniku nacisku społecznego. Takim bardzo spektakularnym naciskiem społecznym były oczywiście demonstracje uliczne przy okazji protestów w sprawie ACTA. Przypomnę, że tak naprawdę to jakby tą przyczyną do wystąpienia tego typu niezadowolenia był fakt bardzo wąskiego i tylko w grupie jednego rodzaju interesariuszy przekonsultowanie tegoż projektu. Również nie chciałabym pominąć pracy, którą wykonują wolontarystycznie członkowie Obywatelskiego Forum Legislacji, którzy od 5 lat wysyłają swoje apele, a także analizy do władz i próbują przekonać władze do uczynienia procesu legislacyjnego bardziej partycypacyjnym oraz bardziej przejrzystym. Oczywiście poza tym, że naciskiem społecznym, nie można nie wspomnieć o tym, że naszym zdaniem duże zmiany, które zachodzą w procesie stanowienia prawa, zawdzięczamy udziałowi polskiemu w europejskim projekcie Better Regulation, a obecnie Smart Regulation. I między innymi w ramach realizacji tego projektu na początku 2013 roku został przyjęty program Lepsze Regulacje 2015, z którym wiążemy spore nadzieje. Mimo to ciągle jeszcze jest dużo do zrobienia. Zwróciło naszą uwagę fakt, że wśród tych 110 projektów ustaw, którymi się zajmowaliśmy, które były procedowane przez rząd w 2012 roku, tylko 13 było tworzone na podstawie założeń do projektu. Zadziwiający dla nas jest fakt, że rok 2012 był trzecim rokiem po zmianach procedury, po zmianach, znowelizowaniu ustawy o Radzie Ministrów, która wprowadzała właśnie tę możliwość prowadzenia założeń, przygotowania założeń. Jeśli w trzecim roku działania 13, czyli 10% ustaw procedowanych idzie według tego nowego, wydawałoby się lepszej drogi, to jest chyba jednak bardzo zdecydowanie za mało. Co nas niepokoi? Otóż zaniepokoiło nas zdecydowanie to, że niemal 77% badanych projektów było konsultowanych wyłącznie na etapie projektu ustawy. Tutaj może nie widać tak dokładnie na tym slajdzie, ponieważ tutaj Państwo macie na etapie przygotowania aktu prawnego 90%. Tu chodzi o to, że tutaj są również te, które były konsultowane dwukrotnie, dlatego jest zarówno na innych etapach, dlatego też tu jest ta liczba podana. Natomiast te, które były konsultowane wyłącznie na etapie projektu ustawy, to jest 77%. I dzieje się tak, co nas zaskakuje, w sytuacji, kiedy w zasadach konsultacji, dokumencie, który jest zalecany do stosowania, rekomenduje się rozpoczynanie konsultacji na jak najwcześniejszym etapie. Proces konsultacyjny tylko 4 projektów ustaw, które były objęte naszym badaniem, rozpoczął się na tym właśnie najwłaściwszym etapie, czyli na etapie wstępnym, prelegislacyjnym rozważania potrzeby zmiany. Jeśli chodzi o rozpoczynanie projektu konsultacyjnego na etapie projektu założeń, to jest to w według nas, tak przyjęliśmy w naszych ocenach, bardzo prawidłowe podejście pod warunkiem, że później skonsultuje się również projekt ustawy. Nie wystarcza samo skonsultowanie projektu założeń, a tak niestety nie dzieje się zawsze. Ta praktyka właśnie konsultowania wyłącznie założeń z pominięciem konsultacji projektu ustawy niekiedy wydaje się szczególnie kontrowersyjna. I tutaj za przykład chciałabym przywołać projekt ustawy Prawo pocztowe. Ten dokument był konsultowany wyłącznie na etapie założeń, a następnie wprowadzono w wyniku między innymi uzgodnień międzyresortowych bardzo poważne zmiany. Między innymi zmiany dotyczące finansowania kosztów netto i rezygnacji z obowiązku zapewnienia dostępu operatorów pocztowych do sieci operatora wyznaczonego. Mimo tego ten projekt dalej już konsultowany nie był. Kolejny problem, który chciałam Państwu przedstawić, to jest sprawa dotycząca technik konsultacji używanych. I tutaj z naszego badania wynika, że w zasadzie stosuje się dwie najprostsze, tradycyjne, najłatwiejsze do wykonania techniki, mianowicie udostępnienie projektu w biuletynie informacji publicznej każdego z ministerstw oraz na portalu Rządowego Centrum Legislacji. A także zaproszenie, czy to jest to pierwsze, po prostu udostępnienie na stronach oraz drugie, zaproszenie do wyrażenia opinii. Tylko w przypadku 11% badanych projektów znaleźliśmy dokumenty, bo musimy w ten sposób to formułować, świadczące o tym, że zorganizowano coś więcej, że na przykład przeprowadzono konsultacje, zorganizowano konferencję, seminarium czy publiczną dyskusję. W tychże samych dokumentach znaleźliśmy tylko jeden przykład świadczący o tym, że przeprowadzono badania ankietowe interesariuszy, które wydaje się być bardzo dobrym narzędziem konsultacyjnym. Dotyczyło to projektu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przygotowanych w Ministerstwie Gospodarki. Aby konsultacje były efektywne, o czym już częściowo mówił Piotr Waglowski, bardzo ważne jest to, właściwie konieczne to, żeby jasno określić cel konsultacji. Niestety problem polega na tym, że zazwyczaj w większości przypadków badanych tego celu się nie określa. Określa się datę, miejsce, w którym znajduje się dany projekt oraz datę, do którego trzeba przysłać uwagi. Alarmujące jest, że znaleźliśmy tylko jeden przykład właściwie sformułowanego celu konsultacji. Była to projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz zmianie niektórych innych ustaw, gdzie w liście zapraszającym do przedstawienia uwag przedstawiono główne zagadnienia, które ten projekt reguluje oraz skrótowo omówiono proponowane zmiany. Tak jak powiedziałam, w 93 na 110 projektach proszono wyłącznie o przekazanie uwag bez powiedzenia czemu, na jakie pytanie należałoby odpowiedzieć w trakcie konsultacji. Dzieje się tak pomimo tego, że w 7 zasadach konsultacji, które są od dłuższego czasu już znane, postuluje się i mówi się o tym, że właściwe postawienie pytań konsultacyjnych może przynieść znacznie lepsze rezultaty dla całego tego projektu, a także ułatwić tym, którzy przygotowują uwagi, przygotowanie swoich opinii. Stałym problemem w 2012 roku był problem czasu, który był przeznaczony na przeprowadzenie konsultacji. W wypadku blisko 13% analizowanych procesów legislacyjnych konsultacje przewidziano nieodpowiednią ilość czasu, ponieważ było to mniej niż 14%. I tu też chciałabym dać Państwu przykład, gdzie w zasadzie uznaliśmy, że na konsultacje nie przeznaczono nawet jednego dnia. Był to projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej. Uznaliśmy to dlatego, że na platformie rządowego procesu legislacyjnego nie opublikowano żadnych dokumentów, które by dotyczyły prowadzenia konsultacji publicznych, a z kolei w OSR-ach, tam gdzie się informuje o wynikach konsultacji, przedstawiano różne informacje na różnych etapach i w różnych kolejnych OSR-ach. W OSR-ze, który był dołączony do projektu przesłanego do Sejmu, napisano, że projekt był konsultowany wyłącznie z Radą Służby Cywilnej. We wcześniejszych OSR-ach pisano, że projekt konsultowano z Komisją Trójstronną oraz Komisją Wspólną Rządu i Samorządu. W tej sytuacji, ponieważ nie wiedzieliśmy, jak to było, nie było źródłowych dokumentów, uznaliśmy, że konsultacje nie trwały nawet jednego dnia. W przypadku 16% projektów konsultacje trwały ten ówcześnie obowiązujący wymagany minimalny czas, to znaczy 14 dni. I tu chciałabym zwrócić uwagę na to, że te 14 dni to jest jednak zdecydowanie za mało. W rozmowach, które przeprowadzaliśmy z interesariuszami w ramach naszych wywiadów, oni podkreślali, że większość ich organizacji to organizacje członkowskie. W związku z tym, żeby uzyskać ich opinie, które następnie przedstawi się stronie rządowej, trzeba poprosić ich o opinię, te opinie następnie przeczytać, zaagregować, uwspólnić. 14 dni to jest zdecydowanie za krótko. Co był jeszcze inny problem, który zauważyliśmy, który wzbudzał nasze zdziwienie, był taki, że znaleźliśmy dość liczne przypadki sytuacji takich, że w tym samym czasie proszono członków Komisji Trójstronnej o przekazanie uwag i dawano im termin 30 dni, podczas gdy innym interesariuszom, do których wysyłano prośbę o przedstawienie swoich uwag, dawano dni 14. To wydaje nam się, że nie ma racjonalnego uzasadnienia dla takich rozwiązań. No i teraz dla partnerów społecznych, co oni nam podkreślali w rozmowach właściwie zawsze, bardzo ważne jest to, żeby uzyskać informację zwrotną. Żeby nie była to sytuacja taka, że oni pracują, zapoznają się z projektem, proszą swoich członków o opinię, przygotowują opinię, wysyłają, starają się dotrzymać terminu, po czym jest cisza. I niestety analiza nasza doprowadza nas do wniosku, że niemal w 70% analizowanych projektów ustaw nie znaleźliśmy żadnych dokumentów, które świadczyłyby o tym, że przekazano jakąkolwiek informację zwrotną. A w rozmowach z przedstawicielami ministerstw dowiedzieliśmy się wręcz, że są ministerstwa, między innymi Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, z zasady nie odpowiada się na uwagi. Tłumaczone to jest przede wszystkim brakiem czasu. Mówiono nam, że uwag jest tak dużo, a czasu tak mało, że nie są w stanie odpowiedzieć. Natomiast jakby w opozycji do tego pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości twierdzą, że u nich odpowiada się wszystkim na wszystkie pisma z uwagami. Taką dość powszechnie stosowaną formą odpowiedzi jest tak zwane zestawienie zbiorcze, zbiorcza odpowiedź na przedstawione uwagi. My uznaliśmy, że jest to dobre wyjście z sytuacji, niemniej wtedy, kiedy są zachowane dwa warunki. Po pierwsze, że to zestawienie wraz z odniesieniem się autora projektu jest publikowane niezwłocznie, a nie po kilku dobrych miesiącach, oraz że w tej rubryce uwagi jest rzeczywiście takie rzeczywiste, głębokie odniesienie się do otrzymanych uwag, a nie tylko prosta adnotacja uwaga nieprzyjęta. I teraz chciałabym przejść do rekomendacji. Te rekomendacje dotyczą dotyczą już całego naszego badania, nie tylko spraw dotyczących prowadzenia konsultacji publicznych. Tak jak już wspomniałam, nie sposób nie zauważyć tego, że w pracy nad nowymi projektami aktów prawnych zachodzą ostatnio pozytywne zmiany. Wymieniałam, już mówiłam o przyjętym programie Lepsze regulacje. Również uważamy, że przyjęty, a właściwie obowiązujący od stycznia tego roku nowy regulamin pracy ministrów wnosi wiele pozytywnych zmian. Między innymi wprowadzono w nim pojęcie konsultacji publicznych, wprowadzono też obowiązek sporządzania raportu z przeprowadzenia tychże konsultacji, ale nadal nie ma obligatoryjności prowadzenia konsultacji, ani obowiązku odniesienia się do otrzymanych uwag. Dlatego też uważamy, że wprowadzane zmiany są niedostatecznie głębokie i przebiegają zbyt wolno. I w związku z tym przygotowaliśmy kilkanaście, których ja tylko kilka tu Państwu przedstawię, rekomendacji, które mogłyby tę sytuację poprawić. Przede wszystkim są to propozycje natury organizacyjnej z zakresu dobrych praktyk. Przede wszystkim uważamy, że należałoby ujednolicić praktykę prowadzenia prac legislacyjnych we wszystkich ministerstwach. Tak jak już Państwo się zorientowaliście, różne ministerstwa, pomimo tego, że obowiązują je te same zasady, w różny sposób realizują te prace nad projektami ustaw. Z tym, że my uważamy, że to ujednolicenie powinno być ujednoliceniem nie do średniej, a w górę. To znaczy do najwyższych standardów wytyczonych w wytycznych do oceny skutków regulacji. Ponieważ trudno nam przyjąć, że uzasadnienie do nieodpowiadania na uwagi tym, że przyszła zbyt duża ich liczba, albo niezapraszania na konferencję uzgodnieniową tym, że nie ma takiego obowiązku, jest uzasadnieniem właściwym. Nawet jeżeli tego typu sytuacje zdarzają się tylko w niektórych ministerstwach, nawet jeżeli w większości dzieje się znacznie lepiej, to jednakże te właśnie niewłaściwe praktyki skutkują na obraz całej sytuacji. Kolejna nasza rekomendacja dotyczy tego, aby dyskusje nad kształtem proponowanych rozwiązań rozpoczynać i przede wszystkim odbywać w fazie rządowej, w fazie nie w Sejmie, ponieważ dyskutowanie nad wnioskiem, który wyszedł już z rządu, jest w zasadzie pełen. W Sejmie jest tym etapem zdecydowanie za późnym, a w tej chwili często się tak dzieje, że to jest ten etap, na którym interesariusze próbują dokonać tychże ostatnich zmian. Uważamy też, że praca nad większością projektów ustaw powinna się jednakowo zaczynać od przygotowania założeń. I właśnie nad tymi założeniami, szeroka dyskusja nad tymi założeniami powinna być najważniejsza. Postulujemy, aby wtedy, kiedy projekt ulegnie dużej zmianie w trakcie prac, czy to uzgodnieniowych, czy opiniowania, ponownie go poddawać konsultacjom. Uważamy również, to się wiąże z tym postulatem, aby do niezbędnego minimum ograniczyć ten tryb nadzwyczajny, tryb, którym skraca się okres konsultacji, czy rezygnuje się wręcz z konsultacji. A niestety, jak Państwo się dowiecie za chwilę z wystąpienia Krzysztofa Izdebskiego, takie sytuacje zdarzają się i teraz pod, że tak powiem, panowaniem nowego regulaminu pracy ministrów. W tych dokumentach, którymi się zajmowaliśmy, znaleźliśmy niestety też przykład taki, że pomimo tego, że było w jasny sposób sformułowane obawy o to, że projekt może być niezgodny z konstytucją, mimo to zlekceważono te obawy. I uważamy, że na przyszłość nigdy do takich sytuacji nie powinno dochodzić. To jest postulat, który już zgłaszał wcześniej Piotr. Uważamy, że należałoby wprowadzić, a właściwie przywrócić, ponieważ był taki moment, kiedy obowiązywała metryczka, prowadzenie tak zwanej metryczki projektu. Przy czym dla nas najważniejsze jest to, żeby zapisywać tam każdą zmianę, autora tejże zmiany, przy czym nie chodzi nam o autora osoby, która technicznie wprowadza zmianę, ale osobę, która poleciła dokonanie zmiany w danym projekcie. Już pewnie się Państwo zorientowaliście z wcześniejszych naszych wypowiedzi, że musi być postulat dotyczący tego, żeby rozbudować wachlarz stosowanych narzędzi konsultacyjnych. Przypomnę, że w zasadach konsultacji pisze się, że do każdego etapu tworzenia prawa powinny być dostosowane właściwe metody konsultacyjne i nawet wymienia się je. Mówi się, że mogą być to badania jakościowe, spotkania publiczne, prośby o opinie, wysłuchania publiczne, konsultacje za pośrednictwem stron interesowych, zogniskowane wywiady grupowe, badania jakościowe, badania ankietowe. No, niestety, tak jak już wykazaliśmy, ten typ, te narzędzia są w minimalnym stopniu używane. To jest uwaga, którą teraz Państwu wyświetliłam, dotycząca tego, aby większą uwagę położyć na społeczne skutki proponowanych zmian, wynikająca nie tylko z naszej analizy, ale również z rozmów i to z rozmów z przedstawicielami ministerstw, którzy zwracali nam uwagę na to, że te obecne wytyczne kładą nacisk przede wszystkim na konieczność określenia ekonomicznych skutków wprowadzanych zmian, podczas gdy niedoceniane są właśnie skutki społeczne i liczymy na to, że w przygotowywanych obecnie w ministerstwie nowych wytycznych takie właśnie większe położenie nacisku na skutki społeczne zostanie wprowadzone. Wreszcie kilka uwag dotyczących przygotowania uczestników tegoż procesu. Uważamy, że należy wzmocnić merytorycznie departamenty analityczne w poszczególnych resortach, zwłaszcza to wzmocnienie powinno polegać na tym, aby wskazać im nowe, szersze źródła informacji. Mamy tu na myśli przykłady, na przykład publicznych rejestrów tworzonych przez administrację różnych instytucji, urzędów, przedsiębiorstw, szkół wyższych, organizacji społecznych w związku ze świadczonymi przez nie usługami czy powstającymi tam dobrami publicznymi. Te wszystkie rejestry powinny służyć jako źródło informacji dla osób przygotowujących, zwłaszcza uzasadnienia. Proponujemy również, aby szerzej dzielono się ekspertyzami zamawianymi w poszczególnych resortach. Uważamy, że ekspertyzy zamówione za publiczne pieniądze powinny być publicznie dostępne. Sądzimy też, że właściwym postulatem jest przypomnienie o tym, że stałe szkolenie urzędników ministerialnych jest tym właściwą drogą. Wiemy, że takie szkolenia ostatnio organizuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, jednakże spotkaliśmy się wielokrotnie z opiniami, że rotacja kadr w ministerstwach w tych departamentach jest duża i w związku z tym uważamy, że tego typu szkolenia powinny przyjąć bardziej stały charakter. Wreszcie chcielibyśmy, żeby była lepiej używana i częściej używana i lepiej popularyzowana platforma e-konsultacji. My uważamy, że platforma e-konsultacji jest bardzo dobrym narzędziem, której główne zalety to przejrzystość oraz otwartość. Przejrzystość, ponieważ znamy autora każdej uwagi, a otwartość, ponieważ każdy może z tej platformy skorzystać i swoje opinie wyrazić. Niestety, muszę powiedzieć, że z naszych badań, zwłaszcza z tych case'owych, wynika, że jest pewien opór z korzystaniem z tejże platformy. I tu ku naszemu zdziwieniu ten opór raczej idzie ze strony partnerów społecznych, ponieważ pracownicy ministerstw wyrażali się pozytywnie o platformie. Co prawda mówili, że ona zwiększy ich pracę i bardziej czasowo ich obciąży, niemniej uważali, że może to być dla nich korzystne narzędzie. Natomiast ze strony partnerów społecznych tylko te mniejsze organizacje widziały dla siebie korzyść skorzystania z platformy. Większe, zwłaszcza te duże organizacje, uważały, że dla nich jest nie do przyjęcia sytuacja taka, że głos organizacji kilkunastoosobowej i zrzeszającej dziesiątki członków jest traktowany tak samo. Również jeśli chodzi o członków Komisji Trójstronnej, to oni nam zgłaszali problem taki, że oni mają inne zasady i muszą dostarczać swoje uwagi na piśmie. Ostatnia z tych technicznych uwag dotyczy strony społecznej. Otóż uważamy, że strona społeczna powinna sama się wzmocnić. W tej chwili głos strony społecznej, zwłaszcza organizacji pozarządowych, jest słabo słyszalny. Dzieje się tak między innymi dlatego, że jesteśmy rozproszeni. W związku z tym tutaj stawiamy w naszej pracy postulat mówiący o tym, żeby na wzór organizacji środowisk przedsiębiorców czy związkowców powołać tematyczne struktury parasolowe, które wspólnie od swoich członków ściągałyby opinie i potem występowały z jednym, mocniejszym głosem i mogły też lepiej w stosunku do przedstawicieli ministerstw reprezentować swoich członków. To były wszystko, tak jak powiedziałam, rekomendacje dotyczące głównie usprawnień natury organizacyjnej lub technicznej. Ale na koniec jest jeden postulat, z którym my występujemy od lat i który po dokonaniu tej analizy i tej pracy w zasadzie powinien być powtórzony. Mianowicie my uważamy, że po to, żeby nawiązać rzeczywisty dialog, konieczne jest ustawowe uregulowanie procesu legislacyjnego, tak aby zapisać w nim obowiązek prowadzenia konsultacji publicznych, założeń i projektów ustaw. Dziś uważamy, argumenty za takim rozwiązaniem jest kilka. Ten taki zasadniczy polega na tym, że w obecnej sytuacji, jeśli ten proces konsultacyjny prowadzony jest w sposób, który nas nie satysfakcjonuje, to my w zasadzie praktycznie nie mamy żadnego sposobu, żeby temu zaprotestować, żeby się odwołać od takiego niewłaściwego prowadzenia konsultacji. Jest też drugi, który wynikł z naszego badania, a który jest w tej części, który Piotr Waglowski przedstawia. Mianowicie dotyczy on sposobu przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem zasady przetwarzania danych osobowych oraz sposób rozpatrywania petycji, wniosków, skarg został przez ustrojodawcę uznany za materię ustawową. W związku z tym uważamy, że to jest jeszcze jeden argument za tym, żeby właśnie w ten sposób uregulować tę materię. Dziękuję bardzo. Przepraszam za przedłużenie.
Bardzo dziękuję, no, ale było to uwzględnione też tak uwagami o charakterze systemowym. Bardzo za nie dziękuję. Też na ręce pani dyrektor pozwolę sobie chyba w imieniu nas wszystkich złożyć podziękowania za ogrom pracy nad tym raportem, nad badaniami, nad wnioskami dla nas do przemyśleń i ewentualnych działań. Bardzo dziękujemy.